Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek wystosował kolejny apel w sprawie Syrii. Potępił wojnę jako metodę rozwiązywania konfliktu i ogłosił najbliższą sobotę dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. Benedykt XVI spotkał się z kręgiem swoich uczniów. Dziś odprawił dla nich mszę w Watykanie, która była uwieńczeniem ich dorocznego spotkania w Castel Gandolfo. Witam Państwa 1 września i zapraszam na nasz program informacyjny. Kolejny mocny apel o pokój zabrzmiał na placu Świętego Piotra w rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obliczu groźby obcej interwencji w Syrii oraz zaostrzania się tam wojny domowej, papież Franciszek poświęcił całe swoje rozważanie sprawie pokoju w tym regionie. Stwierdził, że przemoc i wojna nie jest sposobem na przywracanie pokoju, a wojennym zbrodniarzom przypomniał o sądzie Boga i historii. Wezwał ponadto do zapewnienia pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym i do wsparcia organizacji dobroczynnych działających na terenie Syrii i krajów ościennych.
Kieruję silną zachętę do całego Kościoła katolickiego, którą rozciągam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, na ludzi wszelkich religii, a także na braci i siostry niewierzących. Pokój jest dobrem, które jest ponad jakimkolwiek podziałem, bo jest dobrem całej ludzkości. Powtarzam głośno, to nie kultura starcia, kultura konfliktu buduje współistnienie ludów i między nimi, ale kultura spotkania i dialogu. To jedyna droga ku pokojowi. Niech wołanie o pokój wzniesie się wysoko, aby dotrzeć do serc wszystkich, aby złożono broń i pozwolono się wieść pragnieniu pokoju. Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem wyznaczyć dla całego Kościoła na 7 września, Wigilię Wspomnienia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, Dzień Postu i Modlitwy w Intencji Pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Zapraszam do udziału w tej inicjatywie w sposób, który uznają za stosowny braci chrześcijan niekatolików, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli.
Papież dodał, że specjalne pokutne czuwanie modlitewne odbędzie się tego dnia na placu Świętego Piotra od godziny 19 do północy. Do podobnych inicjatyw zachęcił także kościoły lokalne. W południowe spotkanie Franciszka z wiernymi kilkakrotnie wplatało się wezwanie modlitewne: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami.
Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Po raz pierwszy od swego ustąpienia publicznie zabrał głos Benedykt XVI. Papież senior przewodniczył dziś w kaplicy gubernatoratu Państwa Watykańskiego mszy dla swoich byłych studentów, którzy zgodnie z tradycją obradowali w tych dniach w Castel Gandolfo, choć już bez swego dawnego mistrza. Tym razem tematem refleksji kręgu uczniów profesora Ratzingera była kwestia Boga na tle sekularyzacji, a punktem odniesienia była teologiczna i filozoficzna twórczość francuskiego myśliciela Rémy Graga. W homilii Benedykt XVI nawiązał do jezusowej mowy o pierwszych i ostatnich miejscach na uczcie. Wskazał, że chodzi tu przede wszystkim o rozeznanie naszego właściwego miejsca w życiu, które powinno znajdować się zawsze blisko Chrystusa. I tu widzimy Go zajmującego w świecie zawsze ostatnie miejsce, poczynając od uniżenia betlejemskiego żłóbka, aż po paradoksalne wywyższenie na krzyżu.
W ten sposób Jezus jest najwyższy. Tak, to wysokości Boga, bowiem wysokość krzyża jest miarą Bożej miłości, miarą wyrzeczenia się siebie i oddania się innym. I tak właśnie jest to miejsce boskie. A my chcemy prosić Boga, by pozwolił nam wciąż lepiej rozumieć i z pokorą przyjmować każdemu na swój sposób te tajemnice wyniesienia i uniżenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 września wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy drugą część rozmowy z księdzem Davidem Neuhausem, wikariuszem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla wiernych języka hebrajskiego i konwertytą z judaizmu. Wczoraj ksiądz Neuhaus mówił o genezie i treści soborowej deklaracji Nostra Aetate. Dziś powie o jej konsekwencjach, poczynając od podróży Pawła VI do Ziemi Świętej. W drugiej części programu przedstawimy papieskie intencje na wrzesień oraz powiemy o zmaganiach londyńskich oratorian o zachowanie katolickiej tożsamości ich szkoły. Zapraszamy.
Paweł VI był pierwszym papieżem, który udał się do Izraela. Jakie było znaczenie tej podróży?
Paweł VI udał się do Ziemi Świętej w czasie Soboru. Była to pierwsza podróż zagraniczna papieża, co samo w sobie było już wielką rewolucją. Chcę podkreślić, że pierwszym celem tej podróży był powrót do korzeni naszej wiary, czyli do Ziemi Świętej. Nie była to podróż do Izraela czy Jordanii. Była to podróż do Ziemi Świętej, na której powstał Kościół. I było to w czasie tego wielkiego soboru, który chciał odnowić oblicze Kościoła. Myślę zatem, że ta podróż była świadectwem woli ponownego nawiązania relacji z tą ziemią, z której wyrastają nasze korzenie. Drugim celem była oczywiście jedność chrześcijan, która była wielkim pragnieniem Soboru oraz obu papieży Jana XXIII i Pawła VI. Najważniejszym spotkaniem tej podróży nie były spotkania z władzami politycznymi, ale spotkanie z patriarchą Atenagorasem, który przybył z Konstantynopola, oraz z prawosławnym patriarchą Jerozolimy. Chodziło o to, by dać jasny sygnał, że chcemy jedności, a podział Kościoła jest zgorszeniem. Były też oczywiście spotkania z władzami Izraela. Nie można zapominać, że w 1964 roku święte miejsca Jerozolimy były pod władzą Jordanii, ale papież przeszedł też na stronę izraelską, by udać się do Nazaretu. Spotkał się również z władzami politycznymi państwa Izrael. Był to jednak jedynie zwiastun tego, co miało dopiero nadejść. Nie były to jeszcze wielkie kroki. Aspekt polityczny zyska na znaczeniu dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II i oczywiście Benedykta XVI.
Pomówmy teraz o Nostra Aetate dzisiaj. Jak można by podsumować to 50-lecie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego? Czy współcześni chrześcijanie, katolicy znają ten dokument? Czy jeszcze do nich przemawia?
Osobiście jestem przekonany, że katolicy znają ten tekst. Być może nie dość dobrze, na to potrzeba czasu. Wciąż jeszcze powstają katechizmy, które są opracowywane w świetle tego dokumentu. Wiele pozostało jeszcze do zrobienia, ale sądzę, że kierunek jest jasny w trzech istotnych sprawach. Po pierwsze, współcześni katolicy są na pewno bardziej świadomi tego, że nasze korzenie wyrastają z historii ludu żydowskiego i jego pism, w szczególności Starego Testamentu oczywiście. Jesteśmy bardziej świadomi tego, że Jezus jest Żydem, że Żydami byli jego pierwsi uczniowie, jego matka. I że bez głębokiej znajomości dziedzictwa żydowskiego nie można zrozumieć ani Nowego Testamentu, ani osoby Jezusa, ani wiary chrześcijańskiej. Myślę, że jest to fakt dobrze ugruntowany w realiach współczesnego Kościoła. Po drugie, walczymy po stronie ludu żydowskiego, aby go wspierać w atmosferze, która bywa niekiedy antysemicka, antyżydowska. Innymi słowy, jak mówi kardynał Koch, antysemityzm jest sprzeniewierzeniem się wierze chrześcijańskiej. Myślę, że katolicy są o wiele bardziej świadomi tego, że nie można nienawidzić Żydów. I to musi być powiedziane bardzo jasno. Nienawidząc Żydów, nienawidzi się też Jezusa, Maryję i apostołów, którzy są solidarni ze swym ludem, ludem żydowskim. Dodałbym dzisiaj jeszcze trzeci punkt, który również jest istotny. A mianowicie, że Kościół, którego zadaniem jest walka z antysemityzmem, musi zarazem promować kulturę pokoju, dialogu, sprawiedliwości, aby dać nadzieję ludowi, który pozostaje ludem bez ziemi, czyli Palestyńczykom. Myślę, że jest to integralna część tego wspaniałego przesłania, które głosił Benedykt XVI, przybywając do Ziemi Świętej w 2009 roku. Była to wizyta profetyczna. Użył wówczas bardzo trafnych słów, zabiegając o nową interpretację dziedzictwa Soboru Watykańskiego II, Nostra Aetate, tutaj na tej ziemi. Trzeba pamiętać, że na tej ziemi, my, Kościół katolicki, doświadczamy czegoś absolutnie nowego, czego nigdy wcześniej nie było w historii Żydów i chrześcijan, a mianowicie faktu, że tu Żydzi są większością. To oni mają władzę. A Kościół jest małym elementem, który ma być obecnością profetyczną. Kościół ma wyrażać z jednej strony swój szacunek i swą miłość do narodu żydowskiego, bo stąd wyrastają nasze korzenie. Ale zarazem mamy współpracować z ludem żydowskim i ludem palestyńskim, aby wypracować drogi współistnienia, aby urzeczywistniały się te słowa Nowego Testamentu: On jest naszym pokojem. Bez pokoju w dialogu brakuje istotnego elementu. Możemy wykraczać ku nowym horyzontom, kiedy panuje pokój, a my wszyscy jesteśmy włączeni w budowę nowego społeczeństwa.
A gdyby na zakończenie miał ksiądz podsumować Nostra Aetate jednym zdaniem?
Nowy początek, który jest zarazem powrotem do naszych korzeni, aby iść ramię w ramię z ludem żydowskim do Królestwa Bożego. Myślę, że to zdanie wyraża tę dynamikę, która nas prowadzi ku przyszłości.
Mówił ksiądz Dawid Neuhaus, wikariusz Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie dla wiernych języka hebrajskiego.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci. Na Matkę Bożą jako przykład takiej postawy papież Franciszek wskazał na zakończenie miesiąca maryjnego maja.
Maria sa ascoltare Dio.
Maryja potrafi słuchać Boga, ale uwaga, nie tylko słyszeć, zwyczajnie, powierzchownie, ale słuchać, na co składa się czujna uwaga, przyjęcie i otwartość na Boga. Nie jest to rozproszenie, z jakim niekiedy stajemy przed Bogiem czy wobec innych. Słyszymy słowa, ale nie słuchamy ich naprawdę. Maryja zwraca baczną uwagę na Boga, słucha Boga, ale wsłuchana jest także w fakty, to znaczy odczytuje wydarzenia swego życia. Jest czujna na konkretną rzeczywistość i nie zatrzymuje się na powierzchni, ale idzie do głębi, aby zrozumieć jej znaczenie. Odnosi się to również do naszego życia, do słuchania Boga, który do nas mówi, i do słuchania także codziennej rzeczywistości, zwrócenia uwagi na ludzi, na fakty, ponieważ Pan jest u naszych drzwi i puka na wiele sposobów, umieszcza znaki na naszej drodze, daje nam zdolność ich dostrzeżenia. Maryjo, niewiasto słuchająca, otwórz nam uszy. Spraw, abyśmy umieli słuchać słowa Twojego Syna Jezusa wśród tysięcy słów tego świata. Spraw, byśmy umieli słuchać rzeczywistości, w której żyjemy, każdego człowieka, którego spotykamy, zwłaszcza ubogiego, potrzebującego, przeżywającego trudności.
Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. We wrześniu mamy się modlić, aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa. Franciszek poruszył tę sprawę, kanonizując 800 męczenników ściętych pod koniec XV wieku przez muzułmanów w Otranto na południu Włoch. Zwrócił uwagę, że bez świadectwa miłości również męczeństwo i misja tracą swój chrześcijański posmak.
Gli atti degli apostoli, quando ci parlano del diacono Stefano, il protomartire.
Dzieje apostolskie, kiedy mówią o diakonie Szczepanie, pierwszym męczenniku, powtarzają z naciskiem, że był on człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Co to oznacza? Oznacza, że był pełen miłości Boga, że cała jego osoba, jego życie tak bardzo było natchnione przez Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa, iż naśladował Jezusa z całkowitą wiernością, aż po złożenie ofiary z siebie. Dziś Kościół zachęca nas, byśmy otaczali czcią zastęp męczenników, którzy razem zostali wezwani do złożenia najwyższego świadectwa Ewangelii. Odmówili wyparcia się wiary i umarli, wyznając zmartwychwstałego Chrystusa. Gdzie znaleźli siłę, by dochować wierności? Właśnie w wierze, która daje widzieć dalej niż na to pozwalają ograniczenia naszego ludzkiego spojrzenia. Oddając cześć męczennikom z Otranto, prosimy Boga, by wspierał licznych chrześcijan, którzy właśnie w obecnych czasach i w wielu częściach świata jeszcze teraz cierpią przemoc i aby dał im odwagę wierności, by odpowiadali na zło dobrem.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci. Oraz misyjną, aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa. Trwają zmagania londyńskich oratorian o zachowanie katolickiej tożsamości ich szkoły. Należy ona do najlepszych w Wielkiej Brytanii. Swoje dzieci posyłają do niej przedstawiciele londyńskiego establishmentu, w tym czołowi politycy i to również tacy jak wicepremier Nick Clegg, który na co dzień walczy z religią i kościołem. Kilka lat temu oratorianie postanowili to zmienić. Oświadczyli, że ich szkoła jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla praktykujących katolików. Dlatego przy naborze dają pierwszeństwo dzieciom z rodzin zaangażowanych w życie kościoła. Od tej pory trwają przepychanki między Ministerstwem Oświaty i oratorianami. Ministerstwo domaga się usunięcia preferencji dla katolików w katolickiej szkole, a oratorianie nie dają za wygraną. Co roku modyfikują na wniosek ministerstwa regulamin naboru, ale jego istota pozostaje taka sama. Praktykujący katolicy mają pierwszeństwo. Ostatnio z podanych tytułem przykładu zaangażowań na rzecz kościoła usunęli sprzątanie świątyni, bo zdaniem ministerstwa stanowi to wymierną korzyść materialną, a zatem jest swoistą formą łapówki. Urzędnikom to nie wystarczy. W tych dniach do London Oratory School znów przyszło pismo w sprawie kryteriów naboru. Co znamienne, donosy na londyńskich oratorian składa do ministerstwa Brytyjskie Stowarzyszenie Humanistyczne. Zasłynęło ono z opiewania wygód beztroskiego ateizmu, między innymi w reklamach na miejskich autobusach. Jednak skoro bez Boga jest im tak dobrze, dlaczego dla dzieci deklarowanego ateisty, na przykład Nicka Clegga, domagają się edukacji w ultrakatolickiej szkole? W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.